wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Emigracja nie kojarzy się raczej z niepodległością. Jednak historia odzyskiwania polskiej wolności i odbudowy państwa nie byłaby pełna bez opowieści o migracjach.
Historycy zwracają uwagę na to, że z ziem polskich, z Wielkiej Rzeczypospolitej, emigrowano właściwie bez przerwy.
Profesor Mirosław Supruniuk, UMK, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.
Zawsze były jakieś powody, aby ta lub inna grupa społeczna, ta lub inna grupa ludności opuściła kraj w poszukiwaniu szczęścia czy bezpieczeństwa. Raczej szczęścia niż bezpieczeństwa. Może wyjątkiem, chociaż to też trudno powiedzieć, czy nazwać to szukaniem bezpieczeństwa, czy raczej szukaniem większej przestrzeni dla rozwoju własnego światopoglądu, była emigracja braci polskich, Arian, którzy wynieśli się z Polski i osiedli w Niderlandach, gdzie tak naprawdę rozpoczęli systematyczny rozwój pewnego nurtu protestantyzmu, który do tej pory aktywny jest i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Ale chyba dopiero wojny XVII-XVIII wieku spowodowały, że Polacy uciekali z Polski, głównie w poszukiwaniu jakichś możliwości rozwoju albo indywidualnego, albo zbiorowego. Tak było po potopie szwedzkim, czy w czasie potopu szwedzkiego. Wiele osób już nie wróciło do Polski. Tak było w czasie wojen z Rosją i tak było także w okresie saskim, gdy duża część osiedlała się, duża część Polaków osiedlała się w Saksonii, która z czasem przestała mieć jakiekolwiek związki z Polską, ale tak naprawdę duża emigracja związana jest dopiero z powstaniami narodowymi, powstaniem kościuszkowskim, wojną napoleońską, a potem powstaniami XIX wieku.
Pan wspomniał, że szukali większej przestrzeni dla siebie, szukali szczęścia, lepszego życia. No ale była ta emigracja zarobkowa, ale też była ta emigracja polityczna. Jak to wyglądało na przestrzeni wieków?
Wszelkiego rodzaju definicje emigracji tak naprawdę dotyczą XX wieku, może po części XIX. Trudno podpiąć pod te definicje, które wymagają jednak spełnienia pewnych czynników zewnętrznych czy wewnętrznych, aby móc kogoś nazwać emigrantem. Trudno pod to podpiąć te wyjazdy związane z historią XVII-XVIII wieku. Może w jakimś sensie emigrację Stanisława Leszczyńskiego, który opuszcza Polskę jednak przeświadczeniu o zagrożeniu i swojego, i życia rodziny po to, żeby osiąść we Francji. Więc to jest taka przesłanka emigracji. Ale gdybyśmy próbowali dokładnie definiować emigrację, to jest ich kilka rodzajów. Ten najbardziej popularny i który dotyczył ziem polskich, to była emigracja ekonomiczna. To była ogromna rzesza ludzi, którzy opuszczali Rzeczypospolitą, czy powiedzmy ziemie polskie w przeciągu głównie wieku XIX, w poszukiwaniu szansy rozwoju, czy w ogóle jakiejkolwiek szansy życia, i emigrowali bądź to na zachód Europy, bądź jeszcze dalej do Ameryki Południowej, z czasem także do Australii, czy na obszary, którymi zarządzało Imperium Brytyjskie. I ci ludzie to były głównie warstwy włościan, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli chłopstwa, także po części ogromne rzesze Żydów, którzy pod naporem pewnej polityki rosyjskiej w dawnym, czy w obejmującym w XIX wieku zaborze rosyjskim, także po części ze względu na politykę państwa Habsburgów, opuszczali ziemię polskie i emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ta emigracja ekonomiczna. Ci ludzie na ziemiach, na których żyli przez setki lat, nie mogli znaleźć właściwego miejsca dla rozwoju własnego, dla życia swojego czy rodziny, więc emigrowali w poszukiwaniu ziemi, w poszukiwaniu możliwości zarabiania pieniędzy, w poszukiwaniu możliwości życia, godnego życia. I to jest właściwie ta główna, licząca setki tysięcy osób, emigracja, która trwa wbrew pozorom aż do roku 39 XX wieku.
Naszym wschodnim sąsiadem w XIX wieku i sporą część XX był bardzo duży kraj.
Profesor Dariusz Stola, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
On się kiedyś nazywał Rosja, Imperium Rosyjskie dokładnie, potem się nazywał ZSRR. I to był kraj bardzo duży. I część polityki tego kraju już od średniowiecza polegała na tym, że jak ktoś narozrabia albo jest podejrzany dla rządu, to się go zsyła w jakieś odległe miejsce. Ktoś to ładnie powiedział, że w miejsce, gdzie nie potrzeba murów, gdzie sama przestrzeń jest więzieniem. Tak? No bo jak się ma 3 miesiące marszu przez bagna i puszczę, to tak w zasadzie jak było. Nie potrzeba murów. I to była praktyka rosyjska, zanim jeszcze Rosja zajęła większą część ziem polskich w wyniku rozbiorów. I potem zaczęła stosować właśnie w postaci zsyłki i w Związku Radzieckim to przybierało, bo były bardzo różne, były łagry w sensie ścisłym, czyli obozy koncentracyjne, obozy pracy będące częścią głównego zarządu obozów, gułag. Były tak zwane miejsca specjalnego osiedlenia, gdzie nie było obozu, była wioska albo trzeba ją było dopiero zbudować, natomiast osoby zesłane nie mogły jej opuszczać, ale były też w drugą stronę, były strefy zakazane, gdzie pewni ludzie nie mogli wjeżdżać. Strefa graniczna, wiele miast, gdzie był jakiś przemysł zbrojeniowy czy jednostki były strefami zakazanymi i jakby wewnątrz kraju trzeba mieć specjalną przepustkę, żeby tam wjechać. Czyli mamy ten transkontynentalny Związek Radziecki, od hen tam Kamczatki do Brześcia nad Bugiem. I w tym kraju niby jest to migracja wewnętrzna, ale po pierwsze przekraczamy 5 stref czasowych i wyjeżdżamy z pustyni w Kazachstanie, trafiamy do koła podbiegunowego gdzieś tam. Ale cały czas to jest jeden kraj. Niemniej, żeby to zrobić, potrzebujemy paszportu wewnętrznego. Notabene w Rosji paszport oznaczał dowód osobisty. Ja sobie to uświadomiłem, jak pisałem książkę o emigracji z Polski komunistycznej. W pewnym momencie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego powstało Biuro Paszportów Zagranicznych. No tak 40. Mówię, dlaczego zagranicznych? A w języku rosyjskim paszport to jest dowód osobisty, a taki dowód na wyjazd zagraniczny to jest paszport zagraniczny. No i to było, widać było, skąd był model. Tłumaczenie z rosyjskiego. To pokazuje, że polska bezpieka była imitacją radzieckiej. No już, oczywiste, że kopiujemy najlepsze wzory, tak? Więc to jest właśnie dlatego, że to jest olbrzymi kraj. Ale w Austrii, też Austrii Habsburskiej, tak, potem Austro-Węgrzech po kompromisie węgiersko-austriackim, też stosowano takie rzeczy. Na przykład Jakub Szela, znany nam skądinąd z mordowania szlachty podczas powstania Szeli, on dostał nadział ziemi w Bukowinie, bo już co rząd austriacki chciał osiągnąć, czyli stłamszenie ruchu narodowego wśród szlachty, to osiągnął, a to jednak był, co tu dużo gadać, rozbijaka i mógł być źródłem kłopotów, to go wysłali gdzieś daleko, dostał gospodarstwo. Czyli też były nie na taką skalę jak w Rosji stosowane i nie na taką skalę w Związku Radzieckim, gdzie miliony ludzi przez to przechodziły. Niemniej mamy właśnie takie przypadki, że ktoś mieszka w jednym mieście i 4 razy zmienia obywatelstwo, a inny nie zmienia obywatelstwa, ale przenosi się z kontynentu na kontynent.
Drugą emigracją będzie emigracja polityczna.
Profesor Mirosław Supruniuk.
Ona wynika z wydarzeń politycznych. I te wydarzenia mogą być różnorakie. To mogą być wojny, niekoniecznie wojny prowadzone przez Polaków, bo na przykład wojna francusko-pruska także w jakimś sensie przeorała ziemię zaboru pruskiego i spowodowała, że część ludzi nie chcąc choćby być wcieleni do wojska pruskiego i wysłani na front walki z wojskami francuskimi, woleli jednak wyjechać do Ameryki Południowej czy Ameryki Północnej. Więc różnego rodzaju wojny, które przetoczyły się bądź przez ziemię dawnej Rzeczypospolitej XIX wieku, bądź były z udziałem zaborców, zmuszały część ludności do wyjazdu. Przyczyny były polityczne. De facto osiągnięte korzyści po emigracji, po wyemigrowaniu były ekonomiczne. Największą emigracją polityczną, i tu nie ulega wątpliwości, ponieważ ona jakby sama w sobie nazywana jest emigracją polityczną, mamy do czynienia w 2 wypadkach. Pierwsze to są emigracje czysto popowstaniowe w roku 1831 i 1863-1864 roku. Wówczas emigrują z przyczyn politycznych uczestnicy tych powstań, czasem także ich rodziny. I drugą taką emigracją czysto polityczną jest emigracja związana z II wojną światową.
A jak traktować w szczególności Syberię? Bo tak, z jednej strony, no to wiadomo, tam byli zsyłani nasi bohaterowie, ale też część Polaków tam szukała po prostu lepszego życia. Byli poszukiwaczami złota, byli kupcami, obsługiwali kolej i tak dalej, i tak dalej.
I tu mści się pewien paradoks definicyjny, ponieważ definicję tworzy nauka głównie zachodnioeuropejska. Jedne z najlepszych definicji opracowali Francuzi i Szwedzi. W związku z tym sytuacja, w której Rzeczypospolita znajduje się pod zaborem i osoby przemieszczają się w granicach jednego państwa zaborczego. Trzeba pamiętać, że zarówno Warszawa, jak i Władywostok znajdują się w tym samym państwie, w Rosji carskiej. Więc przemieszczanie się osób w ramach tego samego państwa, nawet jeżeli opuszczają ziemie rodowe, trudno nazwać emigracją. To jest rodzaj no właśnie czego. Trzeba pamiętać, że w wieku XIX zsyłano na Syberię, na dalekie kresy Rosji carskiej osoby za karę, bądź to dlatego, że brały udział w powstaniach, bądź też za nieposłuszeństwo wobec władzy, bądź też z innych powodów, ale zawsze był to rodzaj represji. Osoby te po odbyciu kary liczącej 5, 10, 15 lat, czasami zwalniane nieco wcześniej, nie miały prawa powrotu do miejsca, z którego pochodziły, więc nie mogły wrócić do Mińska, do Wilna, do Warszawy czy Łodzi, ale mogły osiedlać się na różnych terenach Rosji carskiej. Najczęściej wybierały te osoby obszary, w których religia katolicka była dominującą, czyli Gruzję, Armenię i tam osiedlały się. Dlatego tak bardzo wiele wybitnych osobistości z polskiej kultury, które potem miały jakiś wpływ na odrodzoną niepodległą po 18 roku, właśnie urodziło się na terenie Gruzji, żeby wymienić chociażby Władysława Raczkiewicza, którego rodzina po odbyciu kary zesłania osiedliła się właśnie w Gruzji. Czy można ich nazwać emigrantami? Z pewnością nie. Byli obywatelami państwa rosyjskiego i to, co się z nimi działo, było pewną normą, taką, z jaką postępowało państwo rosyjskie wobec swoich obywateli, bez względu na to, czy byli Polakami, Łotyszami, Litwinami, Estończykami, Ukraińcami czy Tatarami. Więc ich nazwać emigrantami nie sposób. W momencie, kiedy opuszczają Rosję, a takie wydarzenia miały miejsce, uciekają z terenów Rosji, wówczas stają się emigrantami.
Wacław Sieroszewski, 12 lat w kraju Jakutów.
W wyroku administracyjnym powiedziane było, iż za kierowniczy udział w ucieczce politycznych wygnańców mam być osiedlony 100 wiorst od rzeki, 100 wiorst od traktu pocztowego i 300 wiorst od miasta, więc przeniesiono mnie do uroczyska Jąża, 100 kilometrów na północ od Andyłachu. W 1885 roku na skutek starań siostry mojej pozwolono mi wrócić na południe. Wyjechałem do Jakucka, a stamtąd nad rzekę Audan, do drugiego bajagantajskiego ułusu, mego nowego miejsca zesłania. W 1887 pozwolono mi przenieść się do namskiego ułusu, o 100 kilometrów na północ od miasta. Tam zajmowałem się rolnictwem aż do 1892 roku, kiedy w czerwcu uzyskałem paszport osiedleńczy po przebyciu terminu określonego kodeksem prawnym z naddatkiem 2,5 lat dorzuconych mi administracyjnie.
Polska wynurzała się do tej niepodległości stopniowo.
Profesor Dariusz Stolak.
To nie był jednorazowy akt, że 11 listopada Piłsudski idzie przez ulicę Warszawy i mamy niepodległość. Nie. Granice Polski zostały dopiero ustalone w 21 roku, więc to mamy przynajmniej 2,5 roku, a może nawet 3, kiedy kształt tego państwa, kto jest jego obywatelami, jaką ma ludność, nie jest jasne. I te płynne przejście z wojny do wojny światowej, poprzez wojny lokalne z Ukrainą, z bolszewikami, z Czechami, konflikty, powstania przeciwko Niemcom, czyli poniekąd wojny polsko-niemieckie, czy też wojny domowe na Śląsku i w Wielkopolsce, bo to taki miało charakter. Wszystko to oznacza, że jeszcze młoda Polska wyłania się z masowych ruchów okresu wojny. I największe są dwa takie ruchy. Po pierwsze, to jest miliony mężczyzn powołanych do wojska, różnych wojsk, rosyjskich, niemieckich, austriackich, ale też polskich oddziałów, na przykład Błękitnej Armii generała Hallera we Francji, gdzie mamy emigrantów, którzy są żołnierzami i oni są z Francji, ale też są z Ameryki. Przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy polonusów, jeszcze się tak wówczas nie nazywali, emigrantów, którzy chcą walczyć za ojczyznę, ale też mają obietnicę, że jak będą walczyć, to dostaną przydziały ziemi. a wyemigrowali z jakiegoś spłachetka piachu, żeby za chlebem w Ameryce coś znaleźć. Więc jeszcze Polski nie ma, a już mamy polskie migracje z tym związane. Druga taka masowa migracja to jest wielka ewakuacja zarządzona przez władze rosyjskie pod naporem ofensywy niemieckiej w 1915 roku. I ona obejmuje przynajmniej 1,5 miliona ludzi. Na Podlasiu do dzisiaj to jest ważne wspomnienie. Niedawno się ukazało kilka ciekawych książek na ten temat, bo to są całe rodziny z wozami, krowami. Niektórzy pod wpływem strachu przed nadchodzącymi Germańcami, którzy zresztą propaganda rosyjska przedstawia jako barbarzyńców, którzy tam dzieci przybijają bagnetami i gwałcą kobiety, ale też zobowiązani, na przykład pracownicy kolei, różnych zakładów przemysłowych byli zobowiązani. Wielu Żydów zostało zmuszonych do ewakuacji, dlatego że administracja rosyjska podejrzewała ich o szpiegostwo. Zresztą dowódcy wojskowi rosyjscy swoją niekompetencję zwalali najchętniej właśnie na zdradę, a po prostu nie potrafili, tak? Bo Rosja ponosi serię upokarzających klęsk na swoim froncie zachodnim, niemieckim froncie wschodnim. Wreszcie, jak ta Polska się wyłania i kształtują się jej granice stopniowo, bo jak mówię, to nie jest pewne, Traktat Wersalski przesądza naszą granicę zachodnią, pokój ryski przesądza naszą granicę wschodnią, mniej więcej, tak to ujmując, no to pojawia się pytanie, kto jest obywatelem tego kraju. I Traktat Wersalski bardzo wyraźnie mówi, że przedwojenni mieszkańcy, ci, którzy mieli prawo pobytu czy byli zarejestrowani na obszarze Niemiec przyznanym Polsce, na obszarze Austrii przyznanym Polsce, to traktaty wersalskie w liczbie mnogiej powinienem mówić, mają prawo wyboru obywatelstwa, tak zwaną opcję. Czyli jak ktoś mieszkał w Poznaniu albo we Lwowie, to miał do wyboru pozostać obywatelem niemieckim, ale wtedy musiał wyjechać, albo przyjąć obywatelstwo Nowej Polski i wtedy zostawał. I to były dylematy, bo na przykład przez granicę nową polsko-niemiecką przeniosło się przynajmniej 700 tysięcy ludzi. To jest jedna z wielkich zapomnianych migracji. To byli po pierwsze urzędnicy niemieccy, policjanci, wojskowi, no ci, którzy byli związani z państwem niemieckim. Niedawni osadnicy w pierwszym pokoleniu, pamiętamy kolonizację niemiecką, żeby zgermanizować polskie ziemie zachodnie, ale także wielu Niemców, którzy by nie wyobrażało, że z pozycji dominującej większości nagle staną się mniejszością. I to mniejszością, którą no, z góry no, polscy przywódcy mówili, że my teraz może się odkujemy za te wszystkie upokorzenia, tak, teraz my wstaniemy z kolan i zobaczycie, co będzie.
A pomówmy właśnie o roli, czy o ludziach, którzy po roku 18 po odzyskaniu niepodległości no, znaczyli coś w Polsce, a właśnie ich korzenie były emigracyjne.
To jest skomplikowane, bo musielibyśmy mówić o emigrantach sensu stricto, czyli o tych, którzy rzeczywiście opuścili Rzeczpospolitą przed rokiem 14 czy 15 i wracają po roku 19. Ale opuścili jaką Rzeczpospolitą? Nie ma Polski do roku 18. Więc opuścić mogli jedynie któryś z krajów, który dokonał rozbiorów. Z Austro-Węgier, z Prus czy z Rosji. Opuścić dokąd? Dla intelektualistów, dla ludzi kultury, nauki, sztuki, takim miejscem, gdzie osiedlali się i próbowali szczęścia w oddaleniu od krajów zaborczych, była Francja, był Paryż. To byli właśnie ludzie związani z kulturą, sztuką. Tam polskie, jakby to nazwać, może nie kolonie, ale polskie grupy, grupy Polaków studiujących na uniwersytetach francuskich, w akademiach sztuk pięknych, w szkołach medycznych, tworzyli swego rodzaju enklawy. Oni mieli świadomość tego, że w jakimś momencie po uzyskaniu niepodległości wrócą do Polski. Jedni wracali, inni jak na przykład Maria Skłodowska-Curie nigdy nie wróciła, a to jest jakby ten sam element, ta jakby część składowa tej grupy Polaków, którzy w okresie zaborów znajdowali się poza granicami Polski. Wielu z nich wróciło, no chociażby prezydent Narutowicz, który jednak wykształcił się poza granicami Rzeczpospolitej. W momencie, kiedy powstaje druga Rzeczpospolita, rodziny takie jak Narutowiczów, jak wiele innych, muszą decydować, czy chcą być Polakami, czy chcą być Litwinami, czy chcą być Niemcami, Czechami, czy Rosjanami. To jest bardzo niezwykły moment, rok 1918. Proszę sobie wyobrazić, nagle w środku Europy powstają państwa na gruzach trzech ogromnych kolosów, które wydawały się niezniszczalne i które właśnie podzieliły środkową Europę od Adriatyku aż po Morze Bałtyckie. Nagle tworzą się granice małych państw narodowych. I ludzie, rodziny, nawet poszczególni członkowie rodzin w ramach pewnych rodów ziemiańskich, szlacheckich, arystokratycznych, mieszczańskich muszą wybierać swoją narodowość. I dochodzi do tego, że jeden narutowicz zostaje Polakiem, drugi zostaje wybitnym mężem stanu Republiki Litewskiej. Część czapskich, czy huten czapskich staje się Polakami, część zostaje Niemcami, inni Czechami. I to przebiega przez środek wielu polskich, czy związanych z Polską, rodów szlacheckich.
Ja znam tę anegdotę, mogę opowiedzieć. Otóż pewna pani, polska Żydówka, emigrantka już mieszkająca w Stanach, opowiedziała mi historię, która jest śmieszna i straszna. Otóż jej rodzina to była spolonizowana rodzina lwowskich mieszczan, zamożnych ludzi. W domu się mówiło po polsku i po niemiecku, to był język klas wykształconych. Rodzice studiowali w Wiedniu na uniwersytecie, no, galicyjska inteligencja. I jak okazało się, że Lwów, Lemberg, Lwów, jak go tam nazywano, jest ważnym miastem polskim w państwie polskim, no to oni mieli dylemat, czy pozostają obywatelami austriackimi, bo formalnie mieli paszporty austriackie, jeszcze habsburskie dawne, czy chcą zostać obywatelami Polski. I dziadek mówi, wiecie, ta Polska powstała, wojny, niepewna sprawa, to zachowajmy na razie te austriackie, to taka solidna firma ta Austria. No i zostało. I w zasadzie to nikomu nie przeszkadzało, mieli paszport, nie było problemu. Aż do 1938 roku, kiedy Niemcy dokonały Anschlussu, przyłączyły Austrię do Wielkiej Rzeszy i nagle stali się obywatelami niemieckimi, czyli byli niemieckimi Żydami w Polsce. No i to już dosyć głupia sprawa, bo to jest za rządów Hitlera przecież. Co prawda w Polsce te antysemickie prawa nazistowskie się oczywiście nie stosują, ale niezręczność jest. Niemniej w Polsce nie przeszkadzało. Cały czas się posługiwali paszportami. I problem się pojawił 3 września, jak przyszła po nich policja 1939 roku, żeby ich internować jako podejrzanych niemieckich obywateli. Także jej tato trafił do aresztu jako podejrzany obywatel niemiecki. W stanie wojny jest agresja niemiecka na Polskę. I dopiero długie tłumaczenia i być może jeszcze jakieś motywy sprawiły, że go wypuścili. Więc to pokazuje skomplikowanie losów tych naprawdę milionów ludzi, którzy nawet jak zostali w jednym miejscu, granice się przemieszczały. No i pytanie, czy oni byli emigrantami, tak? Znam wiele takich historii, że tam ktoś urodził się w Austrii, potem mieszkał w Polsce, chwilowo na Ukrainie, podczas kiedy wojska ukraińskie zajęły ten termin. Potem został obywatelem Związku Radzieckiego, potem był poddanym III Rzeszy, potem był znowu na moment mieszkańcem Związku Radzieckiego i skończył w Polsce Ludowej dzięki tak zwanej repatriacji. A przenosił się tylko 40 kilometrów w tym czasie. Więc to świetnie pokazuje coś, co jakby uległo zapomnieniu, ten stan płynności, niepewności, jak to się, w którą stronę to pójdzie. Naprawdę było po stuleciu bardzo trwałych imperiów rosyjskich, habsburskiego, to było wiele setletnie, jedna z najbardziej solidnych firm w Europie, można by powiedzieć. Tak? I nagle znika, po prostu znika z dnia na dzień dosłownie. Więc wielka niepewność, migracje są często sposobem dostosowania się do zmiany. Tak jak migracje zarobkowe są reakcją, na przykład, że jest zamykany zakład w danej miejscowości, ludzie zaczynają szukać pracy, wyjeżdżać. Ludzie się dostosowują. Więc jak mamy wielkie zmiany polityczne, to ludzie też się dostosowują. I to jest pierwsza ta część. Migracje w wyniku zmian wielkich politycznych.
Polska w Europie jest obok Republiki Węgier takim krajem, który ma największą liczebnie emigrację w stosunku do rdzennej ludności.
Konsul honorowy Republiki Peru w Toruniu, dr Stanisław Rakowicz.
Nas jest prawie 40 milionów, a mówimy, że jest prawie 20 milionów Polaków rozsianych po świecie. To samo jeszcze w wyższym stopniu dotyczy Węgrów.
Gdzie szukać początku emigracji Polaków do Peru, do Ameryki Południowej? Może tak byśmy zaczęli.
W ogóle emigracja na kontynent amerykański, ona się rozdzielała. Niektórzy do Stanów, niektórzy do Kanady, a niektórzy do Chile, do Brazylii. Natomiast Peru jest tutaj bardzo charakterystycznym krajem. Otóż do Peru prawie nie było tak zwanej emigracji za chlebem. Prawie to znaczy, że był jeden wyjątek, o którym powiemy. Natomiast polska, taka prawdziwa, wielka, nazwalibyśmy emigracja, wielka w sensie znaczenia, nie ilości, to rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku. Dwa zdania przypomnienia, czym było Peru. Peru wyzwoliło się w 1821 roku, została ogłoszona niepodległość, spod konkwisty hiszpańskiej. Ale państwowość peruwiańska tworzyła się bardzo trudno, latami, trwało to nawet 30-40 lat. Były pewne walki wewnętrzne, niestabilne były granice tego kraju, bo przecież pod konkwistą hiszpańską to było wicekrólestwo Peru, które obejmowało bardzo wiele dzisiejszych krajów, takich jak Peru, Chile, Argentyna, Kolumbia, Ekwador i tak dalej, fragment. I te granice się dopiero kształtowały i państwo peruwiańskie w drugiej połowie XIX wieku zaczęło się temu państwu dobrze powodzić, mianowicie eksportowano wielką ilość tak zwanego guana, czyli naturalnego nawozu, który był wtedy bardzo wysoko ceniony, w kasie państwa było trochę pieniędzy i rząd peruwiański rozpoczął poszukiwanie specjalistów, którzy pomogliby tworzyć państwowość peruwiańską, bo po odzyskaniu niepodległości oczywiste było, że Hiszpanie musieli opuścić Peru, bo byli tymi znienawidzonymi, przeciwko którym walczono. A Peru nie posiadało własnej kadry inteligencji, szczególnie technicznej, urzędniczej itd. I rząd peruwiański rozpoczął poszukiwania w Europie, a Polacy wtedy na wielkiej emigracji, we Francji głównie, Polacy, którzy brali udział w powstaniu listopadowym, to byli głównie synowie szlachty, znający język francuski, kontynuujący szkoły średnie, wyższe we Francji i to byli idealni kandydaci i na Polakach nie ciążył żaden stygmat zaborców, a więc takich, którzy by przypominali Francuzów. Taki stygmat ciążył trochę na innych narodach Europy. Nie będziemy im tu wypominać tego. I wtedy rozpoczęły się pierwsze tak zwane kontrakty rządowe, czyli Polacy podpisywali kontrakt z rządem peruwiańskim na to, że wyjadą na ileś lat, że będą realizowali określone zadania. I pierwszym takim wielkim, znanym Polakiem, który podpisał kontrakt rządowy, to był inżynier Ernest Malinowski, który skończył najwybitniejszą wtedy na świecie, dzisiaj nazywalibyśmy Politechnikę Budowy Dróg i Mostów w Paryżu. Zresztą z wyróżnieniem skończył, zdobył ogromne doświadczenie w Algierii, we Francji i podpisał taki kontrakt, wyruszył do Peru i rozpoczął tam różnego rodzaju działalność wpisaną mu w ten kontrakt. Ta działalność była bardzo szeroka, obejmowała budowę dróg, mostów, kolei. No i inżynier Malinowski zasłynął tym, że zbudował najwyższą wtedy kolej na świecie, która łączyła Limę z obszarami górskimi. A Peru jest tak zbudowane, tu zrobię drobną dygresję, że ludność, osadnictwo jest nad morzem, nad oceanem, natomiast bogactwa naturalne, a Peru jest niezwykle bogatym krajem w zasoby miedzi, srebra, złota, węgla, ropy naftowej, te bogactwa znajdują się w górach I problemem jest skomunikowanie obszarów, gdzie się wydobywa, z obszarami, gdzie jest osadnictwo. I inżynier Malinowski pociągnął za sobą następnych. Takim kolejnym, niezwykle bardzo znanym, to był inżynier Edward Habich, który z kolei zasłynął tym, że stworzył pierwszą na kontynencie w ogóle Ameryki Południowej wyższą techniczną uczelnię. Coś tak na wzór właśnie tej francuskiej szkoły budowy dróg i mostów. I z kolei on do prowadzenia tej uczelni ściągał kolejnych inżynierów, czyli Polacy w drugiej połowie XIX wieku, to była głównie imigracja do Peru Polaków wysoko wykształconych, głównie z wykształceniem technicznym, ale nie tylko, bo z czasem również te kontrakty podpisywali inni i oni należeli do ścisłej elity państwowej. Przyjaźnili się z prezydentami, ministrami, byli zresztą bardzo wysoko opłacani i wnieśli ogromny wkład w rozwój państwa peruwiańskiego.
Powstanie niepodległej Polski, ale też Czechosłowacji, Łotwy, Litwy oznacza nową gospodarkę.
Profesor Dariusz Stolak.
Jak ktoś mieszkał w Białymstoku i miał zakład tekstylny, to produkował na gigantyczny rynek rosyjski do 1915 roku. Łódź się rozwinęła dlatego, że były cła na import tekstyliów do Rosji i fabrykanci łódzcy, Polacy, Niemcy, Żydzi, świetnie opokazani w filmie Wajdy, mogli się dorabiać majątków, bo sprzedawali nie tylko w Królestwie Polskim, ale sprzedawali na tym gigantycznym rosyjskim rynku. I nagle, jak pojawiają się państwa niepodległe, państwa takie jak Polska czy Czechosłowacja, to te rynki się kurczą, bo nie ma już wielkiego rynku rosyjskiego, tylko jest taki średniej wielkości rynek polski, niezbyt kraj bogaty zresztą, i to się kurczy na mnóstwo produktów. Na Górnym Śląsku granica polsko-niemiecka rozdziela kopalnie i huty. I wagon z węglem przejeżdża i zależy, jakie cło kto wprowadzi. Tam są różne skomplikowane rozliczenia i mieszkańcy jednego miasteczka na Śląsku idą do pracy codziennie przez granicę, bo pracują w tej hucie. Więc stopniowo wytwarzają się różne narzędzia, na przykład właśnie takie przepustki do codziennego ruchu, takiego no jakby do jazdy, dojścia do pracy. I to jest wyraźna zmiana. Trzecia wreszcie rzecz, która następuje mniej więcej w tym samym czasie, jak powstaje niepodległa Polska. Otóż najważniejszy kraj docelowy emigracji z Polski, czyli Stany Zjednoczone, do którego udawała się olbrzymia większość emigrantów z ziem polskich aż do I wojny światowej. Ja podkreślam z ziem polskich, no bo Polski nie było. Polaków, Żydów, Niemców, Rusinów, najwięcej z nich udawało się do Stanów Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone niestety właśnie w tym czasie ogarnia czy osiąga kulminację bardzo silny ruch natywistyczny. To znaczy taki, który waworyzować tych, którzy się urodzili w Ameryce i zamknąć bramy przed obcymi. Notabene teraz mamy z niego powtórkę, jak prezydent Trump chce budować mur, to jest coś, co Amerykanie znają. Było kilka fal takiego natywizmu. A zwłaszcza jest skierowany przeciwko tak zwanym nowym imigrantom, a ci nowi imigranci wówczas to była fala z peryferii Europy. Słowianie i Włosi, do których anglosascy, tam już w którymś pokoleniu Amerykanie, patrzyli na nich z wyższością i pogardą, czytałem świetne teksty, że przecież ci katolicy z Europy Wschodniej żyli pod jarzmem papizmu od stuleci. Oni nie rozumieją amerykańskiej wolności, oni nigdy nie będą dobrymi Amerykanami. Notabene uderzająco podobne te teksty do dzisiejszych takiego hejtu przeciw muzułmanom, że to jest różnica cywilizacyjna, nigdy się nie dostosują. Ja mówię, Państwa, to już było i to nasi przodkowie, polscy katolicy byli tak właśnie przejmowani. I właśnie ten ruch natywistyczny, do którego, no nie wiem, rektorzy wielkich uniwersytetów należą, ograniczają imigrację do Stanów Zjednoczonych. Wprowadzają tak zwany system kwot. I te kwoty są liczone w proporcji do, jaki był procent mieszkańców Ameryki pochodzących z danego kraju czy regionu i że nie chcemy go zwiększać. I w związku z tym z Polski zamiast 200 tysięcy imigrantów rocznie jest 5,5 tysiąca w kwocie. No to jest wielka zmiana. I to od tego 21 roku, to widać zresztą jak maleje, jeszcze przez jakiś czas szukają jakichś dróg dookoła, przez Kubę, no to sposoby, które znamy, bo w latach 80. Polacy to praktykowali na nowo, obchodzenie przepisów. W każdym razie nagle to zanika i jest szukanie, no jak nie tam, to gdzie. W ten sposób pojawiają się nowe kraje. Po pierwsze Francja.
Proszę zwrócić uwagę, że kraje...
Profesor Mirosław Supruniuk.
Paradoksalnie, tak jak Rosja Sowiecka, w pierwszym okresie do dyplomacji, do służby dyplomatycznej zatrudniły przedstawicieli rodów arystokratycznych związanych z Rosją carską właśnie po to, by poprzez związki rodzinne, poprzez koneksje rodowe, arystokratyczne mogła Rosja, nieuznawana jednak w dużej części przez świat, prowadzić jednak własną dyplomację. To była zresztą norma. Proszę pamiętać, że w tym okresie po roku 18, w wypadku Polski dość długo, bo jednak aż do lat 30. wiele stanowisk w dyplomacji zajmują właśnie rody ziemiańskie, rody arystokratyczne, których związki, koneksje rodzinne są właściwie ponadpaństwowe, są ogólnoeuropejskie. Oni na salonach dyplomatycznych w Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku, w Genewie czy Rzymie rozmawiają niemal tak, jak w rodzinie. Oni się rozumieją, mają co prawda własne interesy narodowe, potrafią tych interesów bronić, ale rozmowa toczy się niemal w familiarnej atmosferze. Więc pod tym względem miało to znaczenie. Ale z drugiej strony też dwudziestolecie międzywojenne to jest okres niesłychanego wybuchu, rodzenia się nacjonalizmów i opowiedzenie się za konkretną nacją, nawet wbrew członkom tej samej rodziny, nie jest czymś wyjątkowym. Radziwiłłowie mieszkają i w Rzeszy Niemieckiej, i na Litwie, i w Rzeczypospolitej Polskiej. Oni prowadzą politykę ponadrodową. Oni prowadzą politykę jednak narodową.
Ja tylko tak błyskawicznie wymienię, że na przykład Malinowski znany jest jako twórca najwyższej tej kolei wtedy na świecie.
Doktor Stanisław Rakowicz.
Gdyby wtedy były Nagrody Nobla, to on na pewno by dostał, bo to było osiągnięcie techniczne na skalę światową.
I na jakiej wysokości to było?
No on doszedł prawie do 5000, tam 4860, czy tak dokładnie nie ma, ale do początków XXI wieku była to najwyższa kolej na świecie, dopóki Chińczycy nie przekroczyli 5000 metrów, budując kolej do Tybetu. No ale możliwości techniczne wieku XXI, a drugiej połowy XIX to są nieporównywalne. On przebił się tam, zbudował około 60 mostów i wiaduktów, czasami nad bardzo głębokimi przepaściami. On przebił około 30 tuneli. On zastosował tam metodę taką, że pociąg jechał powiedzmy w jedną stronę, a później tyłem w drugą i po takim zygzakowanie, żeby te wielkie odległości pokonać. Ale Hiszpanie prawie 40 lat po odzyskaniu przez Peru niepodległości podjęli bardzo taką zdradziecką próbę ponownego odzyskania Peru i pod pretekstem takiej wizyty prawie przyjaźni przybyła wielka flota statków, okazało się statków wojennych, i chcieli odbić Peru, a obok Limy, stolicy Peru, jest taki port Callao, on jest dzisiaj częścią aglomeracji peruwiańskiej. I Peru się obroniło, w ogromnej mierze zawdzięcza to inżynierowi Malinowskiemu, który po prostu skonstruował przejazdy kolejowe w tej twierdzy i mając 10 razy mniejszą ilość dział niż dysponowały statki hiszpańskie, tak zbudował te działa, były przemieszczane, że Hiszpanie po paru dniach wymiany ognia byli przerażeni, że no jest to tak ufortyfikowane, że nie da się zdobyć, i odpłynęli. Zginął wtedy przyjaciel inżyniera Malinowskiego, minister obrony narodowej Peru, minister wojny, i po tym zwycięstwie grupa tych zwycięzców, obrońców portu Callao odbyła taki marsz triumfalny z Callao do stolicy, to było parę kilometrów tylko, gdzie byli ogromnie serdecznie witani i Malinowski został pierwszym narodowym bohaterem Polakiem, narodowym bohaterem Peru. Jego pomnik, znajdują się nazwy ulic, no wiele innych jeszcze pamiątek. Ale można też wymienić Habicha. On stworzył nie tylko pierwszą wyższą uczelnię, ale on się później bardzo zaangażował w różne obszary rozwoju Peru. Mianowicie stworzył system miar i wag, to znaczy przeniósł europejski system miar i wag do Peru, które tego systemu miar i wag nie miało. Stworzył, jakbyśmy to dziś nazwali, Centralny Urząd Miar i Wag. On stworzył również takie stowarzyszenie inżynierskie w Peru, które było taką płaszczyzną doskonalenia kadry inżynierskiej. Także Polacy w dziejach Peru w drugiej połowie XIX wieku odegrali ogromną rolę, a ich potomkowie do dzisiaj znajdują się często w czołówce elit rządzących, naukowych, architektonicznych, artystycznych Peru.
Francja miała gigantyczne straty ludzkie podczas wojny, wykrwawiła się bardzo, straciła wielu młodych mężczyzn i potrzebuje rąk do pracy.
Profesor Dariusz Stolak.
Zwłaszcza do pracy fizycznej, w rolnictwie, w kopalniach. I jest podpisana umowa polsko-francuska, na podstawie której odbywa się rekrutacja i Francja staje się głównym krajem docelowym migracji czasowej, bo to jest takie podkreślenie, że oni przyjeżdżają czasowo. Najbardziej chyba znaną taką postacią jest towarzysz Edward Gierek, który pracował we Francji i w Belgii, tam wstąpił do partii komunistycznej, był górnikiem właśnie. A to jest przykład tego. Ale wielu Polaków i Polek, bo to też Polek, po prostu osiadło we Francji. I są spore kolonie, zwłaszcza w północno-wschodniej Francji, rodzin, które pochodzą z tych fal imigracyjnych z okresu międzywojennego. Drugi taki zupełnie nowy kraj, znaczy zupełnie nie nowy, ale kraj, gdzie się bardzo nasiliła migracja, to jest Palestyna. Dlatego, że na zakończenie I wojny światowej rząd brytyjski wydaje takie oświadczenie poprzez ministra Balfoura, że on jest przychylny wobec idei stworzenia siedziby narodowej żydowskiej w Palestynie. A to jest ważne dlatego, że jednym z przegranych I wojny było Imperium Tureckie, Osmańskie. Oni stracili olbrzymie terytoria, w tym Palestyna, która kiedyś była pod władzą turecką, i z kolei administrację przejęli tam Brytyjczycy. To się nazywało terytoria mandatowe tak zwane. I oni decydowali, kto może wjechać, kto nie może wjechać. I z początku przychylnie traktowali imigrację Żydów, którzy tam budowali kibuce, Tel Awiw. I to jest ten nowy kierunek. On już był wcześniej, tylko na dużo mniejszą skalę. Żydzi z ziem polskich emigrowali tam w tej idei sionistycznej, żebyśmy stworzyli jakąś siedzibę żydowską. I jakby w skali całej emigracji z Polski to nie jest jakiś dominujący, ale on się staje głównym nurtem emigracji żydowskiej. Ameryka jest zamknięta, do tej pory Ameryka, prawie wszyscy Żydzi z Polski jechali do Ameryki Północnej i staje się Palestyną. Ale też inne kraje, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, Brazylia, Argentyna, które jeszcze mają zapotrzebowanie na siłę roboczą. I to, więc to jest ta, oprócz zmiany politycznej, mamy tą zmianę polityki krajów przyjmujących. I to są lata 20.
Lata 20 dla Polaków oznaczają też powroty z ogarniętej wojną domową Rosji. Jednym z rzeszy tych, którzy próbowali uciec przed bolszewikami, jest profesor Ferdynand Osendowski. W latach 20. pisarz konkurujący sławą i liczbą wydań na świecie z Sienkiewiczem. Osendowski ucieka na zachód. Drogi i bezdroża wiodą go jednak na zachód przez syberyjską tajgę. Wbrew pozorom na tym bezludziu nie był jedyny. Syberia przez wielu traktowana była wówczas jako szansa. Jak jednak w tej ludzkiej powodzi uciekinierów pośród śniegów tajgi rozpoznać czekistów od carskich oficerów, ludzi szukających ocalenia od pospolitych przestępców? Jak po prostu przetrwać?
Po kolacji Iwan przywlókł z lasu dwa długie, suche sosnowe kloce. Ściosał je z jednej strony i położył jeden na drugi płaską stroną. Wbiwszy klin pomiędzy kloce, włożył w otwór trochę rozżarzonych węgli. Ogień natychmiast zaczął szybko posuwać się wzdłuż kanału pomiędzy klocami. Teraz będzie się to paliło aż do świtu, zawołał Iwan. Jest to nasza syberyjska najda. My, poszukiwacze złota, włócząc się przez zimę i lato w tajdze, zawsze śpimy przy najdach. Wkrótce i ja byłem zmuszony zdjąć ubranie i zasnąłem, nie nakrywając się kożuchem. Chociaż przez gałęzie świerka i ściany świeciły gwiazdy, a przede mną była otwarta przestrzeń, gdzie szalały mróz i wicher, lecz ta przestrzeń była odgrodzona od nas ciepłem, idącym od palącej się najdy.
To dzisiaj wszystko. Druga część opowieści za tydzień. W audycji wypowiadali się profesor Dariusz Stola, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Profesor Mirosław Supruniuk, UMK, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Oraz konsul honorowy Republiki Peru w Toruniu, dr Stanisław Rakowicz. W audycji wykorzystane zostały fragmenty książek Wacława Sieroszewskiego 12 lat w kraju Jakutów, wydanie Biblioteki Polskiej z 1935 roku oraz Ferdynanda Osendowskiego Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, wydanie Gebetner i Wolf z 1923 roku. Za współpracę dziękuję Marcinowi Friedrichowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłania się Robert Erdman.